rejestru zabytków oczywiście wszelkie działania, czy to na zewnątrz, czy we wnętrzu, wymagają pozwolenia wcześniejszego, pozwolenia konserwatora zabytków. Ono jest wydawane zarówno tutaj w starostwie, jak i część kompetencji dalej tutaj posiada wojewódzki konserwator zabytków w Opolu. Drugą grupą, największą obiektów zabytkowych jest tutaj obiekty umieszczone w gminnej ewidencji zabytków lub obiekty, które są w wykazie zabytków, które, na podstawie którego mają zostać sporządzone gminne ewidencje zabytków. Prerogatywy do działań w zakresie tych obiektów zabytkowych mamy tutaj na miejscu. Wydajemy postanowienia dotyczące uzgodnienia lub nieuzgodnienia prac na takich obiektach, ale także formę zalecenia dla właścicieli takich obiektów, no i także pomoc przy jakichś sprawach formalnościowych, koncepcyjnych, projektowych. Ostatnią jakby tutaj formą ochrony tych obiektów zabytkowych jest to strefy ochrony konserwatorskiej. One praktycznie są w całym powiecie brzeskim, no tutaj z wyjątkiem gminy Olszanka, gdzie mamy tylko gminną ewidencję zabytków, bo też tutaj tych planów miejscowych jest bardzo mało i obejmują one zazwyczaj tereny inwestycyjne. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmujemy? Na mocy porozumienia z 2011 roku wojewódzki konserwator zabytków przekazał część swoich uprawnień do starosty brzeskiego. Są to uprawnienia w zakresie właśnie, tak jak mówiłem, gminnej ewidencji zabytków, uprawnienia dotyczące wydawania pozwoleń na prowadzenie, umieszczenie reklam, innych urządzeń teletechnicznych i innych działań na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Od 2016 roku, od 20 czerwca mamy także możliwości wydawania pozwoleń na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, czyli tutaj tak naprawdę starych miastach, gdzie poza budynkami wpisanymi indywidualnie możemy wydawać już pozwolenia dotyczące jakichś prac ziemnych, prac budowy nowych obiektów kubaturowych, czy tak naprawdę rozbiórek. Też na świeżo będziemy mieli nowe porozumienie, które wejdzie w życie praktycznie po długim weekendzie majowym, rozszerzające kompetencje, a to zaraz też o tym opowiem. Jeżeli chodzi o ilość spraw, które mamy w powiecie brzeskim, Są to sprawy, które dominują, przede wszystkim sprawy z gminy Brzeg. Tutaj mamy ponad 45% takich spraw, na przykład w pierwszym półroczu 2016 roku. Dalsze tutaj ponad 20% są to udziały gminy Grodków Skarbimierz. Gmina Lewin i gmina Lubrza tutaj mają mniejszy udział, najmniejszy ma właśnie z tego powodu, że ma tylko gminę ewidencję zabytków, gmina Olszanka. Tendencja tutaj jest wzrostowa ilości spraw, acz utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Ale powoli wzrasta, tak, bo jest to przede wszystkim spowodowane tym, że te obiekty, czy to w gminnych ewidencjach zabytków, czy w rejestrze zabytków, no ich stan techniczny jest już na tyle zły, że jest konieczność wykonywania tych remontów, tak naprawdę, gdzie po wojnie te remonty były bardzo ograniczone lub ich nie było w ogóle. Już ten czas nadchodzi właśnie, że właściciele muszą tutaj jednak podjąć pewne działania inwestycyjne. Zwiększyła się także dostępność programów pomocowych. Mamy także tutaj wzrost pewnej świadomości społecznej o tym, że te obiekty zabytkowe powinny być remontowane, że jest to jakaś wartość dodana czy dla samej nieruchomości, czy dla estetyki w ogóle miejsca, miejscowości. Kolejnym takim działem, którym tutaj w tym sprawozdaniu ująłem, jest współpraca z innymi instytucjami. Ona z roku na rok ulega polepszeniu. Mamy coraz lepsze przede wszystkim relacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tutaj współpraca jest pełna, jeżeli chodzi także z ich strony, jeżeli coś jest, jest jakaś potrzeba, oczywiście tutaj pomocy udzielamy. Tak samo w drugą stronę mogę korzystać tutaj z archiwów, rejestrów, z pomocy pracowników merytorycznych tego urzędu. Współpracujemy z innymi instytucjami tutaj, czy z instytucjami w powiecie brzeskim. Bardzo dobrze nam się na przykład układa współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych. Tutaj był przedstawiony projekt dotyczący przebudowy ulicy Chrobrego w Brzegu, gdzie dość duży projekt, gdzie współpracowaliśmy tutaj z panem kierownikiem, z projektantami i myślę, że ten projekt bardzo dobrze tutaj oddaje zarówno zamierzenia inwestycyjne powiatu, jak i ochronę zabytków jako takich. Współpracujemy z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, jeśli o to chodzi, z gminami, także z ich instytucjami zależnymi. Tutaj kolejnym jakby elementem, którym ująłem w swoim sprawozdaniu, są te trudne obiekty, tak, które są w złym stanie technicznym. Oczywiście się tutaj też interesujemy tym, podejmujemy działania, czy we współpracy z konserwatorem wojewódzkim w Opolu, który ma jednak kompetencje do wydawania tutaj decyzji, nakazów, kontroli. Jeżeli jest taka potrzeba, tutaj oczywiście z nim współpracujemy. Podejmujemy też swoje działania w tym zakresie. Próbujemy tutaj przekonywać tych właścicieli obiektów zabytkowych do tego, no żeby tutaj dokonywali pewnych prac, czy zabezpieczających, czy remontowych. Próbujemy także ich, jeżeli nie mają pomysłu lub tutaj, że tak powiem, widać, że tymi obiektami się nie interesują, że tak naprawdę no, w pewnym momencie mogą spotkać się i niektórzy właściciele się już spotkali tutaj z zainteresowaniem także organów ścigania, jeżeli o to chodzi. I to też pomaga, żeby tutaj jednak przekonać tych właścicieli do pewnych działań. To jeżeli chodzi o obiekty wpisane do rejestru zabytków, ale jeżeli chodzi o działania nasze przede wszystkim...
Przepraszam bardzo prowadzącego. Ja mam prośbę do wszystkich tutaj zebranych, aby co najmniej ton ciszej, jeśli muszą przeprowadzać rozmowy, przeprowadzali, bo to przeszkadza prowadzącemu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuację.
Panie Przewodniczący. I tutaj nasze działania właśnie możemy pokazać na kilkunastu tutaj zdjęcia, które zebrałem. Są to działania w zakresie gminnych ewidencji zabytków i obiektów, które my możemy tutaj kontrolować, czy przekonywać właścicieli do wykonania prac. Tak jak tutaj był na pierwszym zdjęciu kopice, jest to cały pokazany kompleks pałacowo-parkowy. Ta zieleń, która tu właśnie widać, to jest właśnie ten cały kompleks. Państwo tutaj widzą po prawej stronie jest taki pas na brzegu tego kompleksu wydzielony. Były tam sady, szklarnie oraz dom ogrodnika, który tutaj opiekował się tym parkiem, ale także zapewniał jakby tutaj wsparcie dla samego pałacu. I ten obiekt nie jest już i ten teren wpisany do rejestru zabytków, czyli tu już są nasze kompetencje, jeżeli chodzi o pewne prace. I te prace mogły się rozpocząć po tym, jak ten obiekt został sprzedany nowemu właścicielowi, tak? Tutaj ten dom ogrodnika, o którym mówię, tak właśnie wyglądał przed wojną. I w momencie, kiedy obiekt został sprzedany, nowy właściciel, nawet tak możemy też powiedzieć, przed sprzedażą, pojawił się u nas, żeby spytać się o to, co on może z tym obiektem zrobić, w jakiej formie tutaj mogą zostać podjęte prace remontowe, co dalej także z terenem, jeżeli o to chodzi. Tak on wyglądał w 2013 roku. Tutaj widzimy, no na pierwszy rzut oka stan jest dobry, tak, ale jednak pokrycie dachowe było w bardzo złym stanie, duże ubytki, zawilgocenia, praktycznie całe piętro nie było użytkowane jako takie, było odcięte, na dole mieszkała osoba, która się tak naprawdę opiekowała tym obiektem za właściciela, który był za granicą. Tak on wyglądał, stolarki były w bardzo złym stanie, pomieszczenia wewnątrz też już były bardzo zużyte. No także ten mur pruski, który tutaj widzimy, tak naprawdę on trzymał się na farbie, jeżeli tak, tak możemy powiedzieć. I tak wygląda obiekt, który inwestor podjął pracę. Udało się inwestora przekonać do jak najmniejszych ingerencji w zakresie tutaj tego wyglądu czy tej substancji zabytkowej. Inwestor wymienił pokrycie dachowe, naprawił mur pruski. Tutaj już mamy stolarkę rzeźbiową nowo ustawioną. Jest tutaj, cały czas czekamy na stolarki okienne, ale tak już ten obiekt funkcjonuje, już jest zabezpieczony i nic mu nie będzie grozić przez kolejne będzie 100 lat do kolejnego remontu. Jeżeli chodzi o same teren, inwestor także tutaj zamierza zainwestować w uprawy ekologiczne, tak? On ma tutaj pewne sklepy, gdzie może takie produkty sprzedawać, więc także przekonaliśmy go do utrzymania szklarni, które tutaj są. Co prawda tam są dwa obiekty zabytkowe, czyli te większe szklarnie, ale także jest dużo inspektów, które były tak naprawdę historycznie i te inspekty mogły dalej spełniać swoją funkcję, tak samo jak szklarnie. To Państwo już widzą zdjęcie z 2017 roku. Te braki tam w szkleniu tej szklarni, to tak naprawdę jest efekt działalności roślin. Tam był po prostu las w środku tak naprawdę. Inwestor tutaj podszedł do tego bardzo dobrze, oczyścił to na razie i podjął pewne tam prace zabezpieczające. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj dalej się na tym koncentrował. Także dzięki naszej współpracy z inwestorem udało się tutaj odrestaurować już budynek praktycznie, no i też teren będzie dalej pełnił tą swoją funkcję, która była historycznie, tak? To jest kolejny taki przykład, który podjęliśmy tutaj podjęliśmy współpracę z inwestorem, tak? On, zastanawiając się nad kupnem obiektu przy ulicy Lechickiej, tutaj blisko naszego budynku starostwa powiatowego, także miał pewne zapytania, także miał pewne tutaj potrzeby, które musiały być uzgodnione z konserwatorem zabytków i dzięki temu ten obiekt był remontowany. Tutaj widzimy stan jego, pokrycie dachowe też w stanie złym, już do wymiany tynki, które tak naprawdę odpadały z całego obiektu, stolarka okienna i drzwiowa też już w złym stanie, zawilgocone, zużyte materiały. Tak tutaj mamy z drugiej strony, od strony parkingu starostwa. I tak naprawdę inwestorowi zależało na jednym elemencie i tu zaraz będziemy go też zobaczymy, acz też pozwoliliśmy na wprowadzić pewne drobne zmiany funkcyjne dla uruchomienia tutaj poddasza tego. Zostały zamontowane tam okna połaciowe. Tak ten obiekt już wygląda w dniu dzisiejszym. Prace dobiegają ku końcowi. Już jest wykonana cała tynki, nowa malatura. Tu tak może tego mniej widać, ale także są już zakonserwowana stolarka dźwigunek, wymieniona stolarka okienna. Wszystko jest w drewnie, wszystko jest odtworzone wiernie z oryginałem. Drzwi są zakonserwowane, wszystko jest nawet w takim kolorze oliwkowym pasującym do tutaj tej elewacji. Tak to tutaj od strony starostwa. Jeszcze jest tutaj do remontu właśnie ten balkon, który widzimy. Te okna, które zostały wprowadzone, no nie oddziałują w taki sposób, żeby coś tutaj niszczyć, czy w jakiś sposób psuć wizerunek tego obiektu. Tu mamy tą stolarkę w zbliżeniu. I tutaj pojawił się jeden element, na którym bardzo zależało inwestorowi. To jest tutaj taki wykurz, który mamy po prawej stronie. Jego tak naprawdę praktycznie nie widać, a jest też utrzymany w stylu i tej epoki. I tutaj mamy także zastosowane stolarki na wzór tych historycznych. Także dzięki wprowadzeniu takiej drobnej zmiany udało się ten obiekt tak naprawdę uratować. Współpracujemy i tutaj także bardzo mocno z gminami, to jest jeden z przykładów. Przedwczoraj tutaj byłem w Grodkowie przy ulicy Krakowskiej, to jest tutaj przy samym rondzie od południa, tak? Obiekt praktycznie w całości gminny. Kamienica mieszkalna Krakowska 1, 1A3 i Szpitalna 14. No w złym stanie technicznym, tynki do wymiany, stolarka do konserwacji drzwi głównych. Tak mamy tą stolarkę. Ona jest zużyta, ale jest do uratowania. Nie jest w takim stanie, żeby trzeba ją było wymieniać, a tak naprawdę koszt byłby ogromny, bo teraz stolarki z drewna pełnego są bardzo drogie, tak, na tej zasadzie. Ale tutaj przy wymianie pewnych elementów da się to wszystko uratować. I gmina Grodków wystąpiła tutaj do nas o pewne wytyczne. Oni bardzo obawiali się tego, że będą musieli zachować te tynki, które tutaj mamy takie drapane, tak, na tej zasadzie to, ale to tak naprawdę tynki wtórne, więc tutaj ich uspokoiliśmy, że będą mogli spokojnie sobie te tynki wymienić na tynki tradycyjne i po pewnych tutaj ustaleniach dotyczących właśnie głównie stolarki, ta opinia tutaj już będzie pozytywna i gmina Grodków będzie mogła przystąpić do, że tak powiem, remontu obiektu, który jest praktycznie w centrum miasta, tak? Także mamy tutaj takie problemy. Właśnie też przez współpracę gminy chcemy je eliminować, czyli nowe elementy, które pojawiają się na budynkach zabytkowych. Tutaj są kominy wentylacyjne na ścianie szczytowej. No, element co prawda potrzebny, ale jednak w takiej formie i takim wykonaniu jest bardzo przede wszystkim rażący. Tutaj gmina zadeklarowała też, że oczywiście te kominy zakryje i one będą już mniej widoczne, tak jak na przykład na tym budynku. To jest dużo mniejszy obiekt, dużo mniej tutaj mamy elementów detalu, no ale ten komin, który był bardzo potrzebny tutaj, żeby można było spełniać wszystkie normy, został ukryty. Tu jeszcze, jeżeli kiedyś dojdzie docieplenie od ściany szczytowej, a może tam być, to ten komin będzie jeszcze mniej widoczny. To jest nasz temat na dzień dzisiejszy, tak naprawdę ulica Trzechkotwi 13, choć zajmujemy się tym projektem już od 2013 roku, znaczy tym tak naprawdę budynkiem. Obiekt willowy przynależny do dawnej fabryki Heinza, która zajmowała się produkcją ksiąg biurowych, powstał w 1926 roku. Po 90 roku był użytkowany przez fundację Arka, następnie wrócił do gminy i gmina końcem lat 90. sprzedała ten obiekt prywatnemu inwestorowi. On w takim mniej więcej stanie funkcjonował do roku 2013. Po tym roku firma sprzedała już kolejnym właścicielom, było tam ich kilku. W międzyczasie obiekt uległ częściowemu zniszczeniu, tak, bo wywołano tam pożar, który strawił wieźbę dachową oraz pokrycie dachu. Tutaj jeszcze mamy stolarkę dźwigówny, które będą musiały być, że tak powiem, zachowane. Tak on wyglądał też tutaj od elewacji tylnej. No ze względu na to też, że on jest troszeczkę na uboczu, to właśnie ta tylna elewacja wygląda najgorzej. W 2013 roku, tak jak mówiłem, uległ spaleniu. Tutaj było nasze zgłoszenie do prokuratury. Prokuratura po śledztwie przez policję nie znalazła tutaj sprawcy tego i sprawę umorzyła. Ale tutaj jakby nie zrezygnowaliśmy z tego, żeby podjąć jakieś działania w zakresie przywrócenia tego obiektu i tutaj kontaktowaliśmy się z właścicielem. On w pewnym momencie zabezpieczył ten dach. To tak wyglądało w 2016 roku, acz też w tym momencie już popadł w kłopoty finansowe. Te kłopoty kończą się tym właśnie, że obiekt stał się celem postępowania komorniczego i w 2017 roku już tutaj mamy właśnie na świeżo, 9 maja mamy licytację komorniczą. Nasze działania to też właśnie przedstawianie takich obiektów i zainteresowanie prasy, tak, takimi mediów, takimi obiektami, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym, że one są dostępne na sprzedaż i są możliwości przyjęcia. Jest to bardzo atrakcyjny obiekt, już nie mówiąc tutaj o cenie, która została wystawiona, bo 250 tysięcy złotych za willę w centrum praktycznie brzegu z dużym terenem, ponad 0,64 hektara. Tutaj to mamy, ale także możliwościami adaptacji na wiele celów usługowych, częściowo także mieszkalnych. I w tym momencie tak naprawdę nasze działania właśnie tutaj w tym polegają, żeby jak najbardziej rozpropagować tutaj tą informację o tym, że taki obiekt jest na sprzedaż i mamy już pierwsze pozytywne tutaj głosy i inwestorzy się tutaj też do mnie zwracali o pewne informacje dotyczące tego, co mogą z takim obiektem robić, w jaki sposób prowadzić remont. Więc tutaj także te nasze działania właśnie idą w tym kierunku. Tak wygląda obecnie w 2017 tutaj ze źródła Radio Opole. Pomimo tego, że faktycznie obiekt ma zniszczony dach, to jednak na tym zdjęciu tego nie widać. Tak? Także przez tą zieleń i tutaj jakby wygląd tej działki. To jest kolejny obiekt, którym się zajmujemy na bieżąco. Teren dawnego browaru w brzegu przy ulicy Ofiar Katynia. Po zamknięciu browaru obiekty stały puste. Zadomowili się tam niestety wandale czy osoby bezdomne, które niszczyły ten obiekt, tak, jeżeli o to chodzi. Częściowo ten budynek w tle z czerwonej cegły został zabezpieczony, wpisany do rejestru zabytków, także już tutaj jemu jakby większe niebezpieczeństwo nie grozi. Niestety mamy problem z pozostałymi budynkami. W 2017 roku był tutaj pożar, także po tym pożarze skontaktował się ze mną tutaj właśnie przedstawiciel właściciela browaru w Głubczycach, który podjął takie wstępne rozmowy na temat tego, co z tymi obiektami inwestor może zrobić, tak? I jeżeli nie może ich rozebrać, a nie ma takiej zgody na rozbiórkę tych obiektów historycznych, co on może z tym zrobić. I to jest nasz temat właśnie na dziś. Będziemy tutaj próbować znaleźć jakieś nowe przeznaczenie dla tego typu obiektów, czy tutaj zainteresować jakichś potencjalnych inwestorów. Także dziękuję bardzo Państwu za uwagę, jeżeli były jakieś pytania.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do naszego konserwatora powiatowego? Nie ma. Dziękuję bardzo za bardzo wnikliwą i szeroką informację.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, czyli projekt uchwały według druku nr 9 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych. To może po pierwszej tej projekcie uchwały zrobimy przerwę, dobrze? W takim razie przypominam, że zmieniony został u nas statut, regulamin, że od razu mamy dyskusję połączoną z zadawaniem pytań, udzielaniem odpowiedzi, składania wniosków i opinii oraz do uchwały przez radnych, kluby, komisje, zarząd, starostę, jak i również ewentualne wnioski, które mogą wpłynąć do tej uchwały. Proszę bardzo, w takim razie otwieram dyskusję. W sprawie projektu uchwały według druku nr 1 chciałbym ogólnie dopytać wszystkie komisje, czy były opiniowane. Proszę zabrać głos.
Komisja Oświaty nie opiniowała.
Komisja Zdrowia też nie opiniowała.
Komisja Budżetowa opiniowała pozytywnie.
Komisja Rozwoju i Gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Tak na przyszłość prośba jest taka, jeśli ktoś będzie, jak któraś komisja opiniowała, wtedy, jak to się mówi, przekaże informacje. Które nie opiniowały, nie będą jakby przekazywały, czyli dla nas to będzie informacja, że nie było opinii. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi do treści, do w ogóle tego projektu? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. W tej chwili jest 19 radnych. Jednogłośnie stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 1 został przyjęty. Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, nie mamy kworum, nie możemy obradować. Prosimy bardzo o zajmowanie miejsc. Kończymy przerwę. Kończymy przerwę. Kończymy przerwę. Dziękuję bardzo. 3, 6, 7. Jest w tej chwili 12 radnych, możemy obradować. Wznawiam obrady. Przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały według druku numer 2, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Otwieram dyskusję. Prosimy bardzo, czy ktoś chciałby coś do treści podyskutować na temat tego projektu uchwały? Czy komisje opiniowały?
Komisja Oświaty nie opiniowała.
Dobrze. Prośba jest taka, żeby jeśli nie opiniowała, żeby komisje nie mówiły. Proszę bardzo.
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Budżetowa pozytywnie. Proszę bardzo.
Komisja Rozwoju i Gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. Liczymy. 17 za i wszystkie osoby jednogłośnie. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 2 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 3, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu brzeskiego na 2017 rok. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy komisje opiniowały?
Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Komisja Rozwoju i Gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby uwagi do treści podyskutować, aby nad tą uchwałą, nad projektem uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Jest w tej chwili 18 radnych. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 3 został przyjęty jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Odpowiedzi starosty na wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Tam były niewiele interpelacji, ustnie do odpowiedzi. Proszę
tak,
bardzo.
Rzeczywiście, ja tylko dla pani radnej, interpelacja dotyczyła szpitala, odpowiemy na piśmie. A pan dyrektor odpowie na piśmie. I co jeszcze było? No to ja mówię właśnie o pani radnej Kowalkowskiej.
I pani Zdebik.
A pani radna tak.
Firma zewnętrzna pielęgniarki.
To też na piśmie odpowie pan dyrektor, ale tak? No to ja się pomyliłem.
Pani Kowalkowska robi drogi.
Tak, ja się pomyliłem. Ja myślałem, że pani Bożena, tak. Więc tak, to do pani radnej, pani Zdebik odpowie pan dyrektor na piśmie za pośrednictwem moim. A jeżeli chodzi o drogi, to tutaj proszę bardzo pana kierownika.
Proszę bardzo, pan kierownik Stanisław Kowalski.
Bo to są Barucice, Rogalice.
To Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jeżeli chodzi o pierwszą interpelację Pana Radnego Witonia, a więc ten odcinek drogi
od Krajówki do Dobronowa, mamy go ujętego w planie w ramach remontów bieżących. No, na dzień dzisiejszy nie planujemy tam wymiany i odnowy nawierzchni na całej powierzchni tej drogi, tylko punktowo w ramach bieżącego utrzymania. Jeżeli chodzi o drogę Rogolice-Baruczyce i przy granicy z powiatem oławskim, przedwczoraj, bo rzeczywiście tam sporo było ubytków przy tej granicy, przedwczoraj rozpoczęliśmy tam własnymi siłami uzupełniać te ubytki. Wczoraj ze względu na opady nic nie robiliśmy, ale dzisiaj tam te większe ubytki będą uzupełnione. I też ta droga jest zaplanowana w ramach bieżącego utrzymania do pracy, do remontu grysami na sucho. W Baruczycach w roku ubiegłym dość sporo, no sporo, jak na te możliwości, jakie mieliśmy, 1275 metrów kwadratowych nowej nawierzchni ułożyliśmy wraz z wyrównaniem i warstwą ścieralną. Na łuku tam tak niebezpieczne były przełomy i ponad 40 ton grysów również na tym odcinku poszło. No potrzeby są, ale w ramach bieżącego utrzymania od czerwca będziemy tam w miarę posiadanych środków uzupełniać wszystkie ubytki.
Dziękujemy bardzo. Czy już wszystko, panie starosto? Dobrze. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Wnioski, interpelacje, informacje i oświadczenie radnych. Czy ktoś z państwa radnych chciałby przekazać pewną informację? Proszę bardzo, pan radny Niesuchowski plus pan przewodniczący. Proszę, pan przewodniczący w pierwszej kolejności. Proszę bardzo.
Ja przepraszam, ja w zasadzie powinienem to we wnioskach, interpelacjach, ale właśnie tutaj we wniosku. Ja bym wnioskował do pana Kowalskiego, jednak myśmy już kiedyś rozmawiali, żeby tą drogę naszą, Schetynówkę przez Michałowice, aż przepraszam, przez Szydłowice, która leci tam na Błota. Ona jest ładnie, niedawno była zrobiona. Ciągle mamy problem z poboczami. Pobocza się wybijają, jest potężny uskok progowy, jeżdżą tam ciężkie samochody, bo mamy i kopalnię piasku i no i w ogóle ciężki sprzęt, no i ta droga zaczyna się łamać na uboczach, a niewielkim kosztem, czy to frezowina, bo jednak tylko frezowina i musi to ubić, bo włożenie żwiru, to koło przejedzie takiego, taki naczepi, zabiera za sobą, rozciąga i jeszcze jest niebezpieczeństwo, także jeżeli by można było, bardzo bym prosił, to wnioskuję, żeby to teraz w miarę możliwości to uzupełnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, proszę bardzo, pan radny Niesuchowski.
Szanowni Państwo, dokładnie rok temu odbył się w Warszawie największy marsz po 89 roku. W tym roku również 6 maja odbędzie się Wielki Marsz Wolności, organizowany przez Platformę Obywatelską, PSL, Nowoczesną i inne środowiska opozycyjne. No i chciałem w tym miejscu serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu, żeby zamanifestować rządzącej opcji z PiS-u, że nie zgadzamy się na łamanie konstytucji, niszczenie demokracji i wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Także jeszcze w tym miejscu serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Jeśli ktoś chciałby zdecydować się na taki wyjazd, to proszę o kontakt ze mną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
A będzie jakiś bezpłatny transport?
Proszę się skontaktować ze mną, wtedy będziemy rozmawiać. Dla pana może...
Tak, dla jednego pana, może drugi pan albo trzecia pani będzie też chciała pojechać. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby jakąś informację, wniosek? To proszę Państwa, jeśli nie, to na zakończenie tradycyjnie chciałbym przypomnieć w tym momencie, w tym czasie, koniec kwietnia, przypominam o oświadczeniach majątkowych. Do 2 maja można składać, ale prosimy bardzo nie czekać na ostatnią chwilę, więc proszę o złożenie. Z drugiej strony chciałbym poinformować, że oprócz pism, które Państwo żeście dostali, dotarł do Biura Rady protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego, który dotyczył aktów prawnych regulujących strukturę i zasady działania starostwa, zasady funkcjonowania strony internetowej i biuletynu informacji publicznej w starostwie, zasady informowania kierownictwa starostwa i naczelników o zmianach w obowiązujących przepisach. Tutaj komisja nie postanowiła formułować wniosków wobec braku uwag w tym zakresie. Poza tym był jeszcze jeden dodatkowy punkt dotyczący obowiązek nieodpłatnej pomocy prawnej. Tu jest informacja, jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać z tym protokołem, to proszę bardzo, w Biurze Rady jest taka informacja. Również jest informacja opinia prawna w sprawie sposobu rozpatrzenia pisma lekarzy od Brzeskiego Centrum Medycznego w przedmiocie działalności BCM-u przez radcę prawnego pana Wojciecha Kucpery. Jeśli ktoś chciałby zerknąć i zobaczyć tą opinię prawną, można zgłosić się do Biura Rady. Jeśli nie będę widział żadnych jakichś jeszcze zgłoszeń, w takim razie stwierdzę, że dzisiejszy porządek obrad został wyczerpany i zamykam 29. sesję Rady Powiatu Brzeskiego. Życzę miłego popołudnia.